Biczownicy. W ciągu kilku dni robi się ciepło i od razu przy bramie tłoczą się klasztorne dziady, które ściągają tu z całej okolicy. Niektórzy skaczą na jednej nodze, wymachując nieprzyjemnie kikutem drugiej, wstydliwym jakby z ogromniałym członkiem. Inni wskazują pielgrzymom swoje puste oczodoły po wyłupionych przez kozaków oczach. Śpiewają przy tym długie, melancholijne pieśni, których słowa tak się już sfilcowały od wiecznego międlenia w bezzębnych ustach, że stały się nierozpoznawalne. Mają poplątane, dawno nieobcinane włosy i podarte odzienie, stopy owinięte w szare, dziurawe szmaty. Wyciągają kościste dłonie po datki. Trzeba by było mieć pełne kieszenie drobnych monet, żeby ich tu wszystkich obdzielić. Jakub siedzi z twarzą wystawioną do słońca tuż przy okienku. Plama światła jest akurat tej wielkości, że pokrywa jego twarz niczym jaskrawa chusteczka. Na wale naprzeciw okienka siada roch i też pławi się we wczesnym wiosennym słońcu. Ma go więcej niż więzień. Zsunął niewygodne buty i odwinął o nuce. Teraz jego nagie, białe stopy o czarnych paznokciach celują w jasne niebo. Wyciąga tytoń i starannie, powoli nabija nim fajkę. — Hej ty, żydowski proroku, żyjesz tam? — mówi w stronę okienka. Jakub zaskoczony otwiera oczy. Uśmiecha się przyjaźnie. — Bo mówią, żeś heretyk jakiś, niby nie Luter, ale żydowski Luter. Lepiej od ciebie trzymać się z daleka. Jakub nie rozumie. Patrzy, jak tamten zapala fajkę i aż go skręca. Też by zapalił, a tytoniu już nie ma. Roch chyba czuje jego wzrok, bo wyciąga ku niemu rękę z fajką, lecz oczywiście podać mu jej nie może. Dzieli ich kilka metrów. Każdy chciałby zapalić, mruczy do siebie wiarus. Jakiś czas potem przynosi Jakubowi małe zawiniątko, a w nim tytoń i fajkę, prostą, chłopską. Kładzie na kamiennym stopniu i utykając odchodzi. Przez cały Wielki Post w każdy piątek pojawiają się w klasztorze kapnicy. Idą procesją z miasteczka. Na czele jeden niesie wielki krzyż z figurą ukrzyżowanego. Tak realistycznie zrobioną, że krew ścina się w żyłach na sam widok. Odziani są w wory z grubotkanego płótna w kolorze różowym, w których na plecach mają wycięty otwór, tak żeby się lepiej biczować. Otwór ten może być zasłonięty klapą. Na głowie tkwi kanciasty worek z otworami na uszy i oczy, przez co podobni są jakimś zwierzętom czy duchom. Za każdym uderzeniem czarnych lasek kapników idących na początku i końcu procesji, pozostali kładą się na ziemi, modlą się, a potem podnoszą zasłonę na plecach i zaczynają się biczować. Jedni robią to rzemiennymi dyscyplinami, inni drucianymi, z przyprawionymi na koniuszkach ostrymi metalowymi gwiazdkami, których zadaniem jest rwać ciało. Kiedy taka gwiazdka zahaczy o skórę, często tryska na patrzących strumień krwi. W Wielki Piątek robi się rojno w klasztorze. Od świtu i otwarcia bram napływają fale szaro-brunatnego tłumu, jakby ziemia, która dopiero co przyszła do siebie po zimie, szara i na wpół jeszcze zmarznięta, wydała tych ludzi niby na wpół przegniłe bulwy. To głównie chłopi w grubych, filcowych spodniach, w sukmanach w kolorze, którego nie da się określić słowami, ze zmierzwionymi włosami i ich żony w grubych, marszczonych spódnicach, chustach, przewiązane w pół zapaskami. Pewnie mają w domach pochowane odświętne stroje, ale w Wielki Piątek wyciąga się na światło dzienne całą marność i brzydotę świata. A jest jej tyle, że zwykłe ludzkie serce nie zdołałoby jej znieść, gdyby nie pomoc tego ciała na krzyżu, które bierze na siebie ten cały ból stworzenia. I na dowód tego, że szczególny to czas, w tłumie widać opętanych, którzy krzyczą głosem przeraźliwym, albo takich szaleńców, co to mówią wieloma językami naraz, także nie można ich zrozumieć. Widać też egzorcystów, jakichś eks-księży w podartych sutannach z torbami pełnymi relikwii, które kładą na głowach opętanych, wypędzając z nich tym sposobem diabły. Tego dnia przeor pozwala Jakubowi wyjść pod okiem Rocha na wał i przyglądać się tej mętnej ludzkiej powodzi. Pewnie liczy na to, że procesja zrobi na więźniu wrażenie i skruszy jego nie dość katolicką duszę. Dopiero po czasie oczy Jakuba przyzwyczajają się do światła i do bukietu wiosennych kolorów. Przesuwają się i sycą ruchem ludzi i zdaje się Jakubowi, że tłum jakby fermentuje, puszcza bąble jak zaczyn. Oczy jego zachłannie oglądają szczegóły. Przez ostatnie tygodnie miały wszak do czynienia tylko z kamieniami na ścianie i małym światem widocznym z okienka. Teraz ogarniają przybytek z wałów, widzą wieże, ogromne zabudowania klasztoru i mury, którymi jest cały otoczony. W końcu prześlizgują się nad głowami pielgrzymów, nad dachami klasztornymi i murami i obejmują pierwszą panoramę. Lekko pofałdowany teren, szary i smutny, ciągnący się po rozległy horyzont, usiany wsiami i mieścinami, z których największą jest miasteczko Częstochów. Roch wyjaśnia mu, trochę słowami, trochę na migi, że ta nazwa bierze się stąd, iż święty przybytek, w nim się znajdujący, często chowa się oczom grzeszników i trzeba dobrze wytężyć wzrok, żeby go dojrzeć wśród łagodnych wzgórz.